Pozdrowienia od naszej społeczności w Cleveland. Proszę przyjmijcie, bo zbór mnie upoważnił, by to zrobić. I cieszę się, że możemy tu dziś z bratem Tadeuszem być. On jest taki techniczny u nas człowiek i tam trochę podgląda, pyta i tak dalej. Także widzę, że jest przyszłość w telewizji internetowej. Widzę, że Polacy potrzebują jakościowych programów. Ja nie mówię, że nasz będzie najlepszy. Na razie wasz jest najlepszy, chwała Bogu. I robicie, co możecie. I ja myślę, że im nas więcej będzie, tym lepiej. Nie dla kompetycji, ale dlatego, żeby siebie wzajemnie uzupełniać. Ja myślę, że to rozumiecie. Powiem wam, że jesteśmy tutaj dzisiaj i śpiewaliśmy w jednym z tych refrenów czy pieśni, że Jezus Chrystus, On jest zwycięzcą i że On zwyciężył. I to jest prawda. On zwyciężył, On pokonał złego. On zadał jemu niesamowity cios, drodzy, i dzisiaj dzięki temu ty, ja jesteśmy tu. Ale wiecie, że mimo tego, że my tu jesteśmy już jako zwycięzcy, on też się podkrada i tak chyłkiem też tutaj jest. A pewnego razu człowiek poszedł do sklepu na zakupy, do Walmart. I gdy tam właśnie pozbierał te wszystkie rzeczy, które miał do kupienia, patrzy, tak jakoś czuł, że ktoś się jemu przygląda i spojrzał, a tam pewna starsza niewiasta tak bardzo mocno go śledzi, wpatruje się w niego i po chwili podchodzi do niego i mówi, niech mi pan wybaczy, że tak bardzo się panu przyglądam, ale niesamowicie pan przypomina mi mojego syna, który niedawno zmarł. Tęsknię za nim i po prostu no, jest mi przykro, a pan mi go tak mocno przypomina. Budzi to we mnie uczucia i powiada, wie pan co, czy mógłby pan coś dla mnie zrobić takiego niesamowitego, bo brak mi naprawdę mojego syna. Mówi, kiedy ja już będę tak wychodzić ze sklepu, to niech pan powie, ja wiem, że to może brzmi śmiesznie, ale niech pan powie, że dobranoc mamusiu, żegnam ciebie. Ten człowiek był chrześcijaninem i pomyślał sobie, no cóż tam, cóż dla mnie wielkiego zrobić coś dobrego dla takiej kobiety. Sprawia jej przyjemność i wiecie, ona stanęła w kolejce, podeszła tam do kasy, uregulowała swoją należność, a on stanął gdzieś tam, ileś ludzi za nią, ileś osób było przed nim i też już stał w kolejce i potem, kiedy ta kobieta wychodziła, właśnie z tego miejsca, z tego sklepu, on do niej woła, dobranoc mamusiu, do zobaczenia. I ta kobieta wtedy wyszła ze sklepu i przychodzi on właśnie już do tej kasjerki, wykłada swoje rzeczy z koszyka, a kasjerka mówi, $362. A on tak się na nią patrzy, proszę pana, za co $362? Przecież tylko kilka rzeczy kupiłem. No ale pana mamusia powiedziała, że pan za nią równie zapłaci. I wiecie co? Że diabeł wszelkimi sposobami wkrada się, ażeby nas w jakiś sposób, wiecie, zwieść. Nie dajmy się dzisiaj zwieść. Wiecie, skupmy się na tym, co dzisiaj pan chce do nas powiedzieć. Moja córka studiuje w tej chwili pielęgniarstwo i mówi, że ludzie, którzy są w krytycznym stanie, kiedy umierają, to często stosuje się takiej metody, właśnie patrz na mnie i nawet palce się pokazuje i mówi, patrz na te palce, bądź ze mną, stay with me. Wiecie, my czasem też tego potrzebujemy w naszych zborach, w naszych kościołach, dlatego że jesteśmy na nabożeństwie i gdzieś nasze myśli dryfują, gdzieś odjeżdżają i wtedy diabeł nas bierze w obroty i wiecie, i zamiast wyjść zbudowani z nabożeństwa, to wychodzimy pobici. Są takie przypadki czy nie? To jest samo życie. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj, kochani, ażeby wziąć zbudowanie, ażeby mieć spotkanie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I dzisiaj myślę, że grupa uwielbiająca już wykonała swoje dzieło. Naprawdę fajnie poprowadzili to uwielbianie i myślę, że jesteśmy gotowi, by otrzymać jakiś pokarm od Pana. I moim tematem dzisiaj jest kamień pamiątkowy. Bóg chce, byśmy pamiętali to, co On dla nas uczynił. I o tym właśnie chcę mówić. I zwróćmy się do Słowa Bożego, które znajdujemy w pierwszej księdze Samuela, rozdział 7, werset 1 poniżej do 7 i potem jeszcze 17 wiersz. Przyszli wtedy mężowie z Kiriat Jearim i sprowadzili skrzynię pańską i zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Syna zaś jego, Eleazara, poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. Od tego dnia, gdy skrzynia pozostawała w Kiriat Jearim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc: jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. I usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Samuel zaś rzekł: zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja modlić się będę za was do Pana. I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę i wylewali ją przed Panem i pościli w tym dniu i mówili tam: zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. A Samuel był sędzią synów izraelskich w Mispie. Lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mispie, ruszyli książęta filistyńscy na Izraela. Synowie izraelscy, usłyszawszy to, zlękli się Filistyńczyków. Jeszcze 17 wiersz. Potem wracał do Ramy. Mowa jest o Samuelu. Potem wracał do Ramy, ponieważ tam był jego dom i tam sądził Izraela. Tam też zbudował ołtarz Panu. Istnieje takie opowiadanie o pewnym Indianinie z plemienia Navajo, który w pewnym momencie, może w zasadzie nie było to jego zasługą, ale robiono pewne badania gruntów i na jego działce, którą posiadał, znaleziono zasoby ropy naftowej. Była to niesamowita niespodzianka dla niego i w rezultacie tego odkrycia ten stary Indianin stał się człowiekiem bogatym. Ale nie spowodowało to jakichś dramatycznych zmian w jego życiu. Był nadal prostym człowiekiem, wszyscy go znali, jakim on był i takim on pozostawał, mimo tego, że w jego banku na koncie wciąż powiększała się suma pieniędzy. Ale w międzyczasie, kiedy właśnie tak sobie żył tym swoim stylem życia, bywały chwile, że wpadał do banku i tam zaczynał rozmowę z takim znajomym bankierem, urzędnikiem, który tam pracował. I gdy ten urzędnik się go pytał: no jak tam panu idzie, jak wszystko leci, jak życie się układa? I wtedy właśnie ten starszy Indianin zaczynał rozmowę w taki sposób. Mówi: zbiory zmarniały, owce pozdychały, a bydło mi porozkradano. Wtedy bankier tak uśmiechał się nieco pod nosem i powiada: dobrze, jest czas na odwiedziny tam na dole. I brał go z sobą, wprowadzał go tam do piwnicznych pomieszczeń, gdzie znajdował się cały skarbiec banku. Sadzał go za stołem, szedł tam do jednej z tych kas pancernych, wyciągał kilka worków srebra, stawiał przed tym Indianinem na stół i powiada: nie ma pośpiechu, niech pan sobie tutaj posiedzi i pomedytuje. I kiedy on opuszczał, wtedy ten Indianin otwierał te worki ze srebrem, wysypywał tak na stół. Wiecie, zaczął to srebro liczyć, policzył to srebro. Zabrało mu to pewien okres czasu, ale kiedy już się nasycił tym, wracał do góry i kiedy wychodził i ten właśnie urzędnik pyta się go: no jak się wszystko teraz ma? A on powiada: zbiory są w porządku, wszystkie owce żyją, a bydło również się odnalazło. Wiecie, my czasem potrzebujemy takich miejsc, które nam przypominają o Bożych łaskach, o Bożej dobroci. Wiecie, zbyt często narzekamy na wiele rzeczy w naszym życiu. Pan nas powołał do tego, byśmy Go błogosławili, byśmy mieli w naszych sercach wdzięczność za wszystko, czym nas obdarza. Bo naprawdę Pan jest dobry w stosunku do nas. On naprawdę okazał nam wiele cierpliwości, okazał nam wiele łask. Wiecie, to jest niesamowite. Gdybyśmy teraz zechcieli, to na pewno znalazłoby się sporo osób, które by mogły powiedzieć o dobroci Bożej. Co Bóg dla was uczynił? Jak bardzo doświadczyliście Jego obecności? Jak bardzo wspaniałe błogosławieństwo odebraliście od Niego? I ja wierzę, że to miałoby miejsce. Wiecie, że my jako ludzie potrzebujemy takich miejsc w naszym życiu, by się na moment zatrzymać i przypomnieć sobie dobre rzeczy. U nas w Stanach Zjednoczonych my mamy takie święto, niedawno je świętowaliśmy, Memorial Day, więc Dzień Pamięci Narodowej. Myślę, że wy również to macie w Kanadzie. I wtedy przypominamy sobie te wszystkie zasługi i przypominamy sobie wszystkie te chwile, które spowodowały to, że dzisiaj my jesteśmy błogosławieni, że nam jest tu dobrze. Wiecie, z naszych rodzin przeważnie nikt nie utracił życia, może nikt nie był okaleczony na wojnie. Inni to dla nas zrobili. Wiecie, dla nas tylko przyszło, żeby to odebrać, żeby zanurzyć się w tym błogosławieństwie i z niego korzystać. I wiecie, i tak jest dosłownie w naszym duchowym życiu. Jezus Chrystus dla nas to wszystko dokonał. On złożył swoje życie w ofierze. On zapłacił cenę. On był maltretowany, był bity, był sponiewierany, był oskarżony, cierpiał fizycznie, cierpiał duchowo, wiecie, umysłowo i tak dalej. Dzisiaj my korzystamy z Jego łask. Czy nie jest to niesamowitym szczęściem dla nas ludzi? I oprócz tego On nas znalazł w tym świecie i powołał do siebie. Myśmy Go nie szukali. Biblia powiada, że nikt z ludzi nie szuka Boga. To jest niesamowite. Niektórzy ludzie mówią, no ja zawsze tam czegoś szukałem, ja zawsze szukałem Boga. Pomyłka. Na podstawie Słowa Bożego to On nas szuka, aż nas odnajduje. Amen? Tak nam mówi Słowo Boże. To jest Jego zasługa. To jest zasługa naszego Pana Jezusa Chrystusa. I w przeciągu Biblii, gdy ją czytamy na całej przestrzeni, w całej swojej okazałości, to możemy tam znaleźć, że Bóg naucza nas, naucza swój lud, abyśmy pamiętali o rzeczach, byśmy pamiętali o wydarzeniach, byśmy pamiętali o Nim, kim On dla nas jest. Drodzy, to jest bardzo dla nas istotne. Od tego zależy nasze życie, od tego zależy nasze powodzenie. Jaką masz pamięć? Mój ojciec często zwracał się do mnie i mówił, że masz dobrą pamięć, ale krótką. I wiecie, my ludzie mamy często właśnie tą krótką pamięć. My tam tak w tyle głowy gdzieś pamiętamy te dobre rzeczy, ale tak ogólnie i na co dzień to lubimy sobie ponarzekać. Lubimy się skupiać na tych rzeczach negatywnych. Wiecie, tak lubimy się poczuć, wiecie, takimi mizernymi przed Bogiem. Tak, życie jest trudne, wszystko tak trudno przychodzi, nikt mnie nie lubi, w pracy problemy, tam jeszcze coś, wiecie, finansowo się nie układa, nie ma pracy i tak dalej, i tak dalej. Kochani, Bóg chce, abyśmy pamiętali o Jego dobroci, byśmy pamiętali o tym, co On dla nas dobrego uczyni. I wiecie, wtedy z tej pozycji stajemy się innymi ludźmi. Jesteśmy ludźmi innego ducha. Dla przykładu, w Księdze Liczb na przykład, Bóg nakazuje Mojżeszowi. W 15 rozdziale, 38 wiersz i poniżej, przemów do synów izraelskich i powiedz im, żeby oni i ich potomkowie porobili sobie frędzle na skrajach swoich szat, a przy frędzlach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Będziecie mieli te frędzle po to, abyście, gdy na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania pańskie i abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. Zobaczmy, Pan Bóg zna ludzką naturę i Pan Bóg wiedział, jakie są ludzkie reakcje, jak my działamy, jak nasz system pracuje w ogóle. Pan Bóg to wszystko wie i od zarania przemawia, słuchajcie, zrobicie sobie te frędzle. Pamiętam takie czasy, że była moda w Polsce, jeszcze kiedy byłem dzieckiem, często rodzice mówili, słuchaj synku, musisz tam iść do sklepu, kup to i to, a żebyś nie zapomniał, to zawiąż sobie taki węzełek na chusteczce. Wiecie, może wtedy było dobre, gdybym ja dzisiaj taki węzełek znalazł na mojej chusteczce, to bym go wyjął i pomyślał sobie, co ten człowiek tu zrobił, po co on ten węzełek zawiązał, wiecie. To by nic mi nie dało. Ale chodzi o to, że Pan Bóg przemawiał do narodu izraelskiego i powiada, pamiętajcie o tych rzeczach, pamiętajcie moje słowo. Dlatego, że gdy pamiętacie moje słowo, ono chroni was od grzechu, ono chroni was od nieszczęścia. Wszystkie przykazania pańskie, abyście je pełnili i nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. I wiecie, ta tendencja w nas jest, kiedy troszeczkę tak się wyluzujemy, to niestety, ale nasze ciało zaczyna brać górę. Dlatego jest bardzo istotnym, żeby pamiętać Słowo Boże, by do Niego zaglądać, by sobie je przypominać i odświeżać. W 5 Księdze Mojżeszowej natomiast, 8 rozdział, 2 wiersz i poniżej mówi nam, Natomiast jest powiedziane do Izraela, zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Jeżeli są jakieś trudności, są jakieś doświadczenia w Twoim i moim życiu, to jest dla tego powodu i dla tej przyczyny, abyśmy rozbudzili w nas miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, to nie jest moment, kiedy powinniśmy narzekać i utyskiwać, że tak trudno, jak to bardzo naprawdę jest skomplikowane być tym chrześcijaninem dzisiaj. Czasem słyszałem takie komentarze. Wiecie, i tutaj ja myślę, że brak ludziom tej właściwej percepcji, która wynika z Bożego Słowa. Żyć dla Boga jest naszą radością, jest naszym przywilejem, kochani. I Bóg chce, abyśmy to sobie przypomnieli, bo Bóg jest po naszej stronie. On nie jest przeciwko nam, On nie jest w opozycji, On nie stoi po drugiej stronie siatki, ale On stoi po naszej stronie siatki, drodzy. On stoi po Twojej, po mojej stronie, aby nas błogosławić, by nam dobrze było, by nam się powodziło. Zobaczmy, w 5 Księdze Mojżeszowej, 5 rozdział, 15 werset powiada, pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, Twój Bóg, wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan, Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Drodzy, Pan Bóg chce, byśmy w naszych sercach przypominali sobie, byśmy pamiętali, gdzie byliśmy, zanim Jego poznaliśmy. Drodzy, byliśmy zgubieni. Byliśmy związani różnego rodzaju nałogami. Wiecie, chcieliśmy robić dobrze, nie było to możliwe, dlatego że nie było motywacji, nie było siły do czynienia dobrze, bo jakaś siła ciągnęła nas wciąż do tyłu. Nie było takiej możliwości, drodzy. Chociaż intencje jakieś były, od czasu do czasu były przebłyski takich pozytywnych myśli. Wiedzieliśmy, że robimy niedobrze, ale nie było siły. I kochani, Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa wyzwolił nas z tego. Wypuścił nas na wolność. Rozwiązał nasze ręce, drodzy, zmienił nasze serca, nasze umysły, zmienił, drodzy, i On dalej to kontynuuje. On pragnie, abyśmy to pamiętali. Dlatego rozkazał Ci Pan, Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu, a więc abyśmy świętowali nasze nowonarodzenie, abyśmy pamiętali, że to dzięki Bogu się stało, dzięki Jego łasce to się wydarzyło, nie dzięki naszym zasługom. Ty i ja nie byliśmy na tyle dobrzy, aby uzyskać zbawienie i przebaczenie naszych grzechów, ale tylko dlatego, że Bogu tak się podobało. Tylko dlatego, że Bogu się podobało i Duch Święty przyszedł blisko Ciebie, blisko Twojego serca i zaczął Cię poruszać, zaczął stukać i zaczął wpraszać się do Twojego życia. Bo tak było, kochani. To nie jest tak, że nagle ja jestem takim wielkim inteligentem i wpuściłem Jezusa Chrystusa o tak sobie. To dzięki Bożej łasce się stało. To dlatego, że On spojrzał na Ciebie, dlatego, że On zechciał spojrzeć na Ciebie. Kim my jesteśmy, drodzy bracia i siostry? Jesteśmy Jego stworzeniem, drodzy, i rodzimy się w grzechu. Jeśli gdzieś po drodze Pan Jezus nas nie zmieni, to umieramy w naszych grzechach. Ale zobacz, że Pan Jezus Ciebie uratował. Pan Jezus Tobie podał swoją rękę. Tak jak wtedy Piotrowi, kiedy tonął, On Tobie podał swoją rękę i powiada, wychodź. Oto jest ratunek, chwyć się mojej dłoni, ja daję Tobie życie. Nie musisz tonąć. Nie musisz iść na dno. Drodzy, tak było, prawda? I drodzy, On chce, byśmy to pamiętali. Psalm 105, werset 5 powiada, pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust Jego. Czy pamiętasz Jego prowadzenie, kiedy nagle zacząłeś sobie zdawać sprawę, jak wszystko zaczyna się układać, jak wszystko zaczyna nabierać sensu, jak nagle zobaczyłeś, że w tej wielkiej mozaice i w tej wielkiej układance życia Ty gdzieś masz swoje miejsce. Nagle odkryłeś, że Ty istniejesz i że w ogóle Bóg na Ciebie patrzy i że się liczysz u Boga i że Bóg chce Ciebie umiejscowić, ażeby dalej rozwiązywać dla innych ludzi może ten puzzle of life, ażeby to wszystko naprawdę miało sens. W Nowym Testamencie z kolei w Księdze Objawienia czytamy tam w 3 rozdziale, 3 wersecie, pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. To Pan Jezus przemawia do Kościoła i drodzy, i dzisiaj Pan Jezus też przemawia do nas, abyśmy pamiętali to dobro, które nam wyrządził. Może coś Ciebie dzisiaj ugniata, może coś Ciebie uwiera, może nie czujesz się wygodnie. Pamiętaj, jeśli tak jest, to być może Pan Jezus mówi, słuchaj, spójrz na mnie. Ja kiedyś ciebie uratowałem, kiedyś sprawiłem, że otrzymałeś ulgę. Dlaczego nie miałbym tego ponownie zrobić? Nie odwracajmy się od Jezusa, ale nawracajmy się do Niego. Zwracajmy się do Niego. Kochani, On czeka na nas, On czeka. I Słowo Boże, gdziekolwiek nie czytamy, w całej rozciągłości mówi do nas, pamiętaj, pamiętaj i pamiętaj. Pamiętaj o mnie na swoich drogach. I czytaliśmy na początku historię, jaka miała miejsce w narodzie izraelskim. Pewne wydarzenia doprowadziły właśnie do tej głębokiej żałoby Izraela, jaka przeciągnęła się na okres 20 lat. 20 lat żałoby. I drodzy, to był moment, gdzie Arka Boża już powróciła do Izraela, po tym, gdy ona została przejęta przez Filistyńczyków. Arka Boża powróciła, ale Boże błogosławieństwa nie powróciły wraz z Arką. Wiecie co, że my czasem stajemy się bardzo religijni. Zachowujemy pewnego rodzaju formę, ale poza tą formą brak jest tej konkretnej substancji, brak jest tego życia, którego Bóg poszukuje. I to się przydarzyło Izraelowi. Wiecie, to był Boży wybrany naród. To nie był taki pierwszy napotkany naród na obliczu ziemi, ale to był naród Boży, który Pan Bóg osobiście wybrał, który dobrał go, miał w tym cel, miał w tym swój plan. Dlaczego to zrobił? Z tego narodu posłał dla nas Mesjasza, który stał się ratunkiem dla nas wszystkich. Drodzy, ale często bywa tak, jak stało się w postawie tych dwóch kapłanów, którzy byli synami Heliego. Jeden syn nazywa się Hofni, drugi Pinehas. I ich życie i ich działalność razem z Helim doprowadziły Izraela do utraty Bożego błogosławieństwa. W pierwszej księdze Samuela, ale w drugim rozdziale, w 17 wersecie czytamy, i bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Co tam się działo? Ci dwaj młodzi mężczyźni zaczęli lekceważyć ofiary, które naród izraelski przynosił dla Boga. Oni te ofiary zabierali dla siebie, oni również współżyli z kobietami, które tam pomagały w świątyni czy w tym przybytku. Drodzy, prowadzili się niemoralnie, na to patrzył ojciec, który ich czasem strofował, ale on nigdy ich nie usunął z tego miejsca, z tego stanowiska. I Bogu to się nie podobało, to było już trochę za daleko zaszli, za daleko się posunęli w swojej działalności. I w końcu, używając proroka Samuela, Bóg zapowiada sprawiedliwy sąd nad domem Heliego, usunięcie z urzędu oraz pozbawienie życia obydwu jego synów jednego dnia. Powiada, gdy to się stanie, to będziesz wiedział, że to jest dzień mojego sądu. Kochani, Bóg na wiele rzeczy się patrzy, również i w swoim kościele, ale okres jest przewidziany pewnej tolerancji. To nie jest tak, że to będzie się dziać zawsze. Ja nie wiem, co się dzieje w Twoim sercu. Łaska Boża może funkcjonuje i wszystko jest dobrze, pozornie wygląda, że jest dobrze, ale jeżeli prowadzisz podwójny styl życia, jeżeli żyjesz dla Boga i żyjesz dla tego drugiego, to przyjdzie taki czas, przyjdzie taki moment, że cenę trzeba będzie zapłacić. Wiecie, i Hofni i Pinehas sobie swawolili do pewnego okresu. To nie było tak, że wiecie, pierwszy raz im się przytrafiło i od razu Pan Bóg grzmotem im jakieś posłał, wiecie, jakiś grzmot na ziemię czy piorun i zabił ich tym piorunem. Tak nie było. To był pewien okres. To trwało. Wiecie, i oni tak sobie pozwolili. Boga nie ma, hulaj dusza. Wiecie, czasem taka jest postawa. Bóg nas nie każe, wszystko jest w porządku. O co chodzi? Wiecie, my jesteśmy zielonoświątkowcami, my jesteśmy ludźmi nawróconymi, możemy wiele rzeczy. Chodzi o to tylko, żeby serca do tego nie przekładać. I tłumaczymy sobie wiele rzeczy, i to można i tam, nic w tym złego. Prawda? Ale zobaczmy, że Pan Bóg zwraca uwagę na to, jak my żyjemy. Czy nasze serce go miłuje w całości, czy ono częściowo jest w tym świecie. Drodzy, i przyszedł moment, kiedy Bóg zaczął działać. Powiada, koniec, teraz ja będę mówił, a wy będziecie patrzeć. I w rezultacie Bożych sądów, tak jakby doszło do walki pomiędzy Izraelitami i Filistyńczykami na równinie Afek, powstał prorok Samuel i Izraelici sobie pomyśleli, no to co było z Helim, to już jest zamierzchła sprawa, ale teraz Bóg znów zaczyna do nas przemawiać, jesteśmy Bożym ludem, Filistyńczycy bez przerwy nam przeszkadzają, bez przerwy nam dokuczają, zaczniemy z nimi walkę. Bóg jest z nami, a więc Jego błogosławieństwo jest z nami, pokonamy Filistyńczyków, wiecie, i na własną rękę wywołali właśnie tą awanturę. I kiedy walka się rozpętała, nagle patrzą, a tu 4000 ich dzielnych wojowników już poległo i zanosi się, że będzie więcej. I wtedy nagle ktoś wpada na pomysł, ktoś ze starszych Izraela, sprowadzimy skrzynię przymierza, a więc sprowadzimy Boga w pośród nas i to jest no, niemożliwe, no przecież po prostu my zwyciężymy. I zrobili to, sprowadzili skrzynię przymierza, nie pytali się Pana, czy taka jest Jego wola, czy też nie. Po prostu, wiecie, my czasem mamy wiele pomysłów, bo nam się wydaje, że jesteśmy ludźmi wierzącymi i po prostu te myśli, które mamy, są myślami od Boga. Nie wszystkie myśli są od Boga, jakie masz. Niektóre myśli mogą cię zaprowadzić w ślepy zaułek. Trzeba konfrontować słowo z Panem, trzeba się pytać, zadawać Jemu pytania. Wielu ludzi dzisiaj, wiecie, żyje po swojemu i oczekuje, że Bóg im będzie błogosławił, ale to nie jest tak, bo Pan nie jest na naszych usługach, a my jesteśmy na Jego usługach. Drodzy, czasem staramy się zamienić rolami, ale tak się nie da, bo Pan Bóg się o swoje upomina. Pan Bóg jest czysty, On jest święty, On się nie da wykorzystać. Nie wciągniesz Go do jakiejś partii, dlatego że Ty masz takie upodobanie. I chwała Bogu za to, wiecie, bo z takim Bogiem można gdzieś zajść. Gdyby Bóg był stronniczy, ale Bóg jest sprawiedliwy. Jego sądy są sprawiedliwe. I my Jego nie możemy, wiecie, wykiwać, że tak użyję takiego prostego zwrotu. I sprowadzili skrzynię przymierza. No, teraz role się odmienią. Ale dzień się wydłuża i nagle patrzą, że nadal Izraelici giną. Kolejny 1000, następny 1000. I nagle patrzą, 30 tysięcy ludzi poległo. A skrzynia przymierza jest obecna. Jest w obozie. I potem co się dzieje? Na domiar tego wszystkiego Filistyńczycy zabrali i tą arkę, zabrali skrzynię przymierza, uprowadzili ją. I przez kilka następnych tygodni chcieli się chwalić tym swoim nowym trofeum, obwożąc ją po okolicach. Wiecie, taki show chcieli z tego zrobić. Pokazać wszystkim, zobaczcie, tego słynnego Izraela pokonaliśmy. To jest ta ich skrzynia, niby ta skrzynia tam otwierała przed nimi morze, czy może nawet i Jordan, kiedy tam ustawili. A my ją teraz, jesteśmy w ich posiadaniu. Teraz my będziemy bogami. I wiecie, na ich nieszczęście Bóg nie był chętny do uczestnictwa w takiej pokazówce. Wszędzie, gdzie pokazała się arka, następowała plaga wrzodów i myszy. Ludzie zaczęli chorować, zaczęli masowo umierać i wielka tragedia. I w końcu nastąpiła panika, w rezultacie której Filistyni postanowili zwrócić Arkę Przymierza. Zorientowali się, że dobrze będzie też może złożyć Bogu jakąś ofiarę, bo rzeczywiście ten Bóg dalej jest Bogiem. Zorientowali się, że jednak ten izraelski Bóg, on jest Bogiem. To nie jest jakiś wymyślony Bóg, ale to jest rzeczywisty Bóg. I drodzy, zaczęli się upamiętywać i zaczęły się ich oczy otwierać, że zaczęli nie z tej strony i zaczęli pod włos z Panem Bogiem. I kiedy zaczęli się zastanawiać, to wpadli na myśl, żeby jednak tę skrzynię zwrócić. To nam nic nie daje, tylko same przekleństwa. I tak jak wcześniej byli podekscytowani tą zdobyczą, nagle widzą, to dla nas nie działa, to nie jest tak. I postanowili, że też oddadzą tę skrzynię z nawiązką, że dadzą też w darze. Już nie powiem co, ja myślę, że czytacie Biblię, ale to trochę dla nas jest to niezrozumiałe, jeśli chodzi o te dary, które oni złożyli. Wiecie, to były podobizny zrobione w złocie, podobizny wrzodów na odbytnicy i podobizny myszy, które też plądrowały ich kraj. Ale w ten sposób oni zdali sobie sprawę, że to jest naszą plagą, to jest to, co nas dotknęło. My Bogu chcemy w jakiś sposób oddać pokłon i chcemy jakąś pokutę, jakieś zadośćuczynienie tutaj zrobić. I kiedy my dochodzimy do tego momentu, gdzie czytaliśmy 7 rozdział pierwszej księgi Samuela, Arka już jest z powrotem u narodu izraelskiego. Ona już jest z powrotem. I to już przez 20 lat. Upłynęło 20 lat. Ale ludzie odczuwają, że coś jest nadal nie tak. Przedtem był taki okres, kiedy gdziekolwiek Arka się pojawiła, to oznaczało, że Bóg jest z nimi na pewno, Boża obecność tam jest. Narody drżały przed nimi, ale tym razem już upłynęło 20 lat. Arka już jest z powrotem, tak jakby wśród nich, ale nadal nie ma Bożego błogosławieństwa. Dlaczego? Co się dzieje? Co się dzieje? Jest między nimi żałoba. I wiecie co, że kiedy nie oglądamy Bożej obecności w naszym życiu, to dobrze jest mieć taką może personalną żałobę i zobaczyć, dlaczego tak jest, dlaczego teraz nie ma takiej błogosławieństwa, jak były wcześniej. Z jakiego to może być powodu? Wiecie, i dobrze jest wtedy tak szczerze wniknąć do swojego serca. Nie wniknąć do serca brata czy siostry, ale dobrze jest do swojego serca zajrzeć i Panie Boże, dlaczego wtedy było tak dobrze, dlaczego było tak wspaniale, dlaczego te wszystkie dni były takie cudowne, ale dlaczego teraz są różne doświadczenia? Izrael zaczął myśleć i między nimi zapanowała żałoba. Pan Bóg ma różne sposoby na zwrócenie na siebie uwagi. Dlatego, że jest Panem Bogiem. I w 5 Księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale, wiersze 14 po 16 znajdujemy: ale jeżeli nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wypełniać tych wszystkich przykazań, jeżeli wzgardzicie moimi ustawami oraz jeżeli będziecie odczuwali odrazę do moich praw i nie będziecie wypełniali wszystkich moich przykazań, podważając moje przymierze z wami, to i ja uczynię wam to. Nawiedzę was trwogą, wycieńczeniem i gorączką, które wyniszczają oczy i trawią życie. Daremnie będziecie siać swoje ziarno, bo zjedzą je wasi nieprzyjaciele. Ten sam Bóg, który zapowiedział, że będzie błogosławił swój lud, zapowiada też, że może tak być, że to błogosławieństwo zostanie wstrzymane, a nawet cofnięte. Do momentu, aż mój lud będzie naprawdę moim ludem. Moim ludem. I chwała Bogu za to. Wiecie, to jest również niesamowita Boża łaska, kiedy Pan Bóg nas dotyka, kiedy Jego sądy nas ogarniają, bo to jest szansa dla naszej pokuty. Wiecie, bo Bóg nie chce z nami mieć, wiecie, takiej jakiejś fałszywej relacji. Wiecie, tak opartej na jakichś tam przesłankach, na jakichś tam naszych wierzeniach z wyobraźni. Pan Bóg chce, by nasza relacja z Nim była realną relacją. Byśmy naprawdę wiedzieli, że Bóg jest z nami. Bóg to chce. Bóg chce, byśmy mieli to przekonanie. Wiecie, Bóg nie jest Bogiem, który tam gdzieś buja w obłokach, ale On jest realistą. To jest niesamowite. Wiecie, my czasem tego nie potrafimy zrozumieć. Nam się wydaje, że tak podchodzimy do niektórych rzeczy z wielką fantazją, ale Pan Bóg sprowadza nas wciąż na ziemię. Powiada, słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta. Będziecie wypełniać moje słowo, będziecie żyć tak, jak wam nakazałem, to ja będę z wami, będę was błogosławił. Nie ma sprawy. Do tego was powołałem, to wam zapewniłem, od tego się nie cofam. Nigdy nie zmienię mojego zdania, to jest moje zdanie na zawsze. To jest moja obietnica dla was na zawsze. Drodzy, Bóg chce nas błogosławić. Ale czasem są momenty, kiedy On musi zastosować dyscyplinę. W objawieniu 2 rozdział 5 werset powiada: wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie, jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. I to jest, kochani, również chwała Bogu za to. Jeśli możesz tak powiedzieć szczerze, to jesteś błogosławiony. Chwała Bogu, Panie, za twoją dyscyplinę. Chwała Bogu za twoją rózgę. Chwała Bogu za to, że, Panie, ty mnie napominasz. Bo ja wtedy czuję, że ty mnie kochasz. W liście do Hebrajczyków czytamy o postawie prawdziwego ojca, który używa rózgi, który powiada: słuchaj, synku, dzisiaj zasłużyłeś sobie na lanie. I nie ma sprawy, dostaniesz. Ty wiesz, ile u nas w domu jest wymierzone. Po 5 równo. Za takie przewinienie. I Pan Bóg daje i się od tego nie cofa. Wiecie, i ten, który potrafi to zrozumieć, zanim Pan Bóg rózgę wyciąga i przyjdzie i przytuli się, Panie Jezu, wybacz mi, oczyść mnie. Panie, zapomnij, już nie będę tak postępował. Pamiętam, gdy sam wychowywałem dzieci. Wystarczyło czasem, wiecie, wyjąć pas z jego miejsca i tylko tak tego. Już dzieci przychodziły, tatusiu, tatusiu. Wiecie, i dobrze jest, kiedy my to rozumiemy. Bo Bóg chce nas błogosławić. On chce, byśmy byli tym błogosławionym narodem. Byśmy posiadali wszystkie błogosławieństwa, by inni ludzie zazdrościli. Ale drodzy, my często wymykamy się spod Bożej ręki. Chcemy żyć po swojemu, tak jak nam się wydaje. Mamy swój jakiś tam urobiony plan, jak to życie powinno wyglądać. I potem zawodzimy się. Jest wielki zawód. I zastanawiamy się, no dlaczego tak nie jest? No, ludzie mówią, że trzymaj się obietnic, pozytywnie wyznawaj i tak dalej, i tak dalej. No ja to wszystko robię, wyznaję pozytywnie, wierzę, no mam wiarę, a dalej tu się nic nie dzieje. Zobacz, może jest jakiś powód, może trzeba głębiej, może do tej dolnej szuflady trzeba zajrzeć i spojrzeć, co się naprawdę dzieje. Trzeba być zupełnie szczerym przed Bogiem. Czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie Bóg pokazuje, że potrafi uczynić życie dość niewygodnym, jeśli ludzie porzucają go i odwracają się. Dlaczego? Bo Pan Bóg powiedział, że on jest Bogiem zazdrosnym. Wysoka cena została zapłacona za ciebie i za mnie. I Pan Bóg nie pozwoli, żeby ten zwodziciel przyszedł i tak po prostu ciebie zabrał z powrotem. Pan Bóg do tego nie chce dopuścić. Dlatego też miłując ciebie stosuje dyscyplinę. Czasem używa rózgi. Czasem postawi ciebie w niewygodnej sytuacji, w jakimś takim położeniu, że kręcisz się jak ten wąż na wszystkie strony i próbujesz znaleźć wyjścia i nie ma wyjścia, aż do momentu, kiedy powiesz, Panie Jezu, zlituj się nade mną i przebacz mi mój grzech. I kiedy zaczynasz go wyznawać, zaczynasz się oczyszczać, wtedy przychodzi odpuszczenie, wtedy nagle wychodzisz z tej depresji, dlatego że widzisz, że Pan Bóg naprawdę Tobie przebacza, że naprawdę Ciebie znów przyjmuje, tak naprawdę to nigdy nie przestałeś być Jego dzieckiem. Wiecie, że diabeł jest taki sprytny, że przychodzi i mówi, kto wie, czy Ty jesteś zbawiony, kto wie, czy naprawdę znajdujesz łaskę w Bożych oczach. Kiedy popełniamy, czy pełnimy swoją własną wolę, wiecie, to różne myśli przychodzą. Bo On przychodzi, On jest tym oskarżycielem. On powoduje, że różne myśli nas zaczynają atakować, ale jedynie Jezus Chrystus, jedynie nawiązanie tej żywej relacji z Nim, jedynie moc krwi Jezusa Chrystusa, pod którą chcemy wejść i gdy wchodzimy pod ten zdrój, drodzy, kiedy wyznajemy nasze grzechy, ta krew oczyszcza nas na nowo i sprawia, że stajemy się wolnymi ludźmi. Drodzy, to jest jedyny sposób na oczyszczenie, to jest jedyny sposób na uwolnienie z naszych depresji, z naszych różnych takich chorób, bolączek różnego rodzaju, wiecie, takiego poczucia jakiegoś niższości i tak dalej. Drodzy, Pan Bóg nas wywyższył, On nas podciągnął do godności synów Bożych i On chce, byśmy chodzili na tym poziomie. On nigdy, to nie jest jakiś plan B, w którym się znalazłeś, że opcja taka jest i teraz no ty tak cierpisz w taki sposób. Bóg nie chce, byś tak cierpiał. Jeżeli cierpisz, to może jest pewien powód, może Bóg stosuje tę dyscyplinę, aż zrozumiesz, że Jego drogi są Jego drogami, a nie naszymi drogami. Że On jest Bogiem zazdrosnym, On miłuje ciebie, On chce mieć dla siebie na swoją i wyłączną własność. Ekskluzywnie jesteś Jego dzieckiem. I chwała Bogu za to. Wiecie, jaki to przywilej? Być Bożym dzieckiem, żyć dla Niego i reprezentować Jego? To jest niesamowite. Być tym kapłanem żywego Boga. Bracia i siostry, Pan Bóg nas do tego powołał, Pan Bóg ciebie do tego powołał. Nie musisz siedzieć w tym dole i bić się z myślami, że o, znowu tam coś się stało, no nie wiem dlaczego, no dla mnie to tak nie działa. No wszyscy opowiadają, że chodzą w zwycięstwie, a ja tutaj nie mogę z tego dołka wyjść. Pan Bóg ma i dla ciebie zwycięstwo, ale przyjdź pod krzyż, przyjdź pod Golgotę. Powiedz, Panie, niech Twoja krew na nowo mnie dotknie, niech ona mnie obmyje, niech ona mnie oczyści, niech ona uzdrowi mój sposób myślenia, bo być może Twój sposób myślenia stał się już chory, dlatego że zbyt długo bawiłeś się tymi myślami. Wiecie, że są konsekwencje pewnych myśli, gdy zbyt długo nasze myśli pozostają w jakimś rejonie, drodzy, wtedy nagle zaczynamy tracić poczucie realiów. W ogóle kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki jest sens mojego życia. W jakiejkolwiek sytuacji się nie znajdziesz, jakąkolwiek pracę nie będziesz posiadać, jakąkolwiek uczelnię nie skończysz, jeśli się nawróciłeś, jeśli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, to Pan Bóg nigdy cię nie zwolni, wiecie, z tego, nie powiem, że obowiązku, bo to jest niewłaściwe słowo, ale Pan Bóg nigdy ciebie nie wypuści ze swojej dłoni. Stałeś się Jego własnością. Drodzy i on drogo, chce mieć ciebie blisko swojej piersi, blisko swojego serca. Jemu zależy na tym, żebyś go faktycznie reprezentował, a żeby ludzie mieli właściwy pogląd na temat tego, kim on jest. Poprzez twoje życie, a jak inaczej? Poprzez twoje życie ludzie widzą, kim jest Bóg. Poprzez twoje życie. My jako Kościół reprezentujemy Jezusa Chrystusa i to jest niesamowity przywilej. Drodzy, niesamowity przywilej. Dlatego też Bóg daje nam niesamowitą nagrodę, na którą nie zasługujemy. Drodzy, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co człowiekowi na rozum nie przyszło, to przygotował Bóg dla tych, którzy Go umiłowali. Miłujesz Jezusa? To chwała Bogu, to miłuj Go dalej. A jeśli gdzieś się tam zachwiałeś, to zachęcam cię, wróć do Jezusa. Bo nie ma lepszego miejsca, jak z Jezusem. Nie ma innego miejsca, gdzie będziesz szczęśliwym, jak tylko przy Jezusie Chrystusie. Wiecie, ja wiele miałem ucieczek od Boga. To jest niesamowite. Być doświadczanym przez Boga, doświadczyć Jego dobroci i potem jeszcze wciąż uciekać. Ale to mi się przytrafiło nie jeden raz. Myślałem, że w jakiś sposób przechytrzę Boga. Ale nie myślę, że może miałem takie myśli, ale po prostu mój brak doświadczenia, czy nie zdawałem sobie sprawy, z kim się zadałem. Że ten Bóg jest naprawdę Bogiem. Niesamowitym i poważnym i świętym i cudownym i pełnym mocy i pełnym chwały. Wiecie, to jest niesamowita łaska, kiedy on czasem tej rózgi użyje i przypomni, słuchaj Kaziu, wiesz co, ty jesteś moim dzieckiem. Ty jesteś byle kim. Pamiętaj. Wiecie, jak w wojsku jest, tam trzeba godnie reprezentować swoją jednostkę. Tam jest kompetycja między jednostkami, bo ten sierżant i tamten sierżant, niech tylko tam jakaś zmarszczka na ubraniu, na mundurze będzie. Coś nie tak, gdzieś tam coś niedopięte, nie przekręcone, niedoszyte dobrze. Wiecie, od razu jakaś dyscyplina. Nie, słuchaj, ty reprezentujesz tą jednostkę. Należysz do US Marines, for example. Czy jakaś inna może tutaj, Royal Canadian, tam nie wiem, jakieś tam macie te jednostki też, tych wspaniałych jeźdźców na koniach. Wiecie, to muszą się prezentować. To nie jest tak. Wiecie, i Pan Bóg nas z tego rozlicza. I chwała Bogu! Chwała Bogu! Wiecie, że Bóg chce mieć takich konkretnych ludzi. I ty i ja jesteśmy do tego powołani. On chce mieć takich rzeczywistych, oddanych Jemu ludzi. Nie takich hef na pół. Ale On chce mieć takich konkretnie oddanych Bogu. Takich, którzy wiedzą, czego chcą. Wiecie, czasem kobiety mówią, że to jest mężczyzna. Bo on wie, czego chce. Wiecie, i Bóg chce mieć takich mężczyzn. Bracia, bądźcie tymi mężczyznami, tymi Bożymi sługami. Że kiedy na was ludzie spojrzą, to powiedzą, to jest konkretny człowiek. On się nie wstydzi pomodlić tam przed hamburgerem gdzieś w McDonaldzie czy gdzieś. Skłoni głowę i powie, Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dar. Nie ucieka gdzieś na bok, że tam ktoś będzie się śmiał. Albo jakiś tam, ty zobacz, Boga wierzy jeszcze. Drodzy, jesteśmy powołani do niesamowitego dzieła, by reprezentować Jezusa Chrystusa. I róbmy to godnie, z tym poczuciem godności, z tym poczuciem honoru. Ja reprezentuję mojego Pana. Wiecie, warto jest żyć dla Jezusa Chrystusa. Warto jest żyć dla Jezusa Chrystusa. I całym powodem Bożej dyscypliny jest pomoc ku przypomnieniu. Pan Bóg nam pomaga, byśmy pamiętali. To jest niesamowite. Jego troska. Aby pamiętali, co pozostawili za sobą. Pamiętasz, w jakim bagnie byłeś? Pan Jezus cię z tego bagna wyciągnął. Aby tęsknili za Bożymi błogosławieństwami. O, z Bogiem to był niesamowity czas. Dlaczego dzisiaj takiego czasu nie mam? Zacznij tęsknić. Zacznij mówić, Panie, to były dobre chwile. Daj mi na nowo przeżyć te chwile. Bo to było wspaniałe, wspaniałe momenty. To były wspaniałe chwile, wspaniały czas. I tak Pan Bóg czynił to Izraelowi przez 20 lat. Przez te wszystkie lata Izrael przeżywał sąd Boży. Skrzynia była już wśród nich, ale oni wciąż jeszcze, wiecie, czcili bóstwa pogańskie i składali im ofiary. Aż przyszedł w końcu moment, kiedy Samuel do nich przemówił i oni zdali sobie sprawę. I Samuel powiada, słuchajcie, trzeba z tym skończyć. I kiedy złożyli ofiarę, kiedy przynieśli te zwierzęta i zabili je według Starego Testamentu, tak jak Pan Bóg przekazał. Drodzy, nastąpił ten moment przemiany. Nagle powiedzieli, Panie Boże, naprawdę, że co my w ogóle robiliśmy? To była strata czasu. Tyle lat i taka pustka. I nic nie ma, i żadnego zysku. Kochani, tylko z Bogiem jest nasze błogosławieństwo, tylko w Bogu jest nasza nadzieja, tylko On daje nam to, co naprawdę się liczy, tylko to, co jest dla nas szczęściem, to jest niesamowite. I już tak na zakończenie, pomijając historię tego starego Indianina, o którym mówiłem na początku, to, co Bóg nam zaoferował, jest daleko lepsze od wielkiego konta bankowego, bo konto może być, ale nie musi. Pan Jezus nam nie obiecuje wielkiego konta bankowego, chociaż też nie mówi, że nam nie da. To już jest Boże prowadzenie. Ale o co chodzi? Że to, co posiadamy, jest na pewno lepsze od tego, co kupisz w sklepie z alkoholem albo może gdzieś tam u dealera na rogu ulicy. Wiecie, wielu ludzi poszukuje szczęścia i nie we właściwych miejscach. Wiecie, idą do sklepów monopolowych, idą do różnych barów i tam szukają. Ale Twoje, moje miejsce nie jest tam. Dlatego, że Bóg jest naszym Panem, Bóg jest naszym szczęściem, Bóg jest naszą przyszłością. Wszystko jest w Nim ukryte. Drodzy, to, co my posiadamy, jest lepsze od najlepszych międzyludzkich relacji i przyjaźni. Czasem ludzie mówią, zakochałem się, zakochałam się, nie widzę życia bez Niego. Kochani, to życie, które może ktoś z Was ma i tak zdaje się, że się nie da inaczej żyć, Jezus Chrystus przebija to wszystko. Jezus Chrystus przebija swoją miłością. Jezus Chrystus swoją dobrocią przebija każdą ludzką miłość. To jest bez porównania. Bez porównania. To, co mamy w Jezusie, jest daleko lepsze od tego, co mógłbyś zyskać poprzez jakieś stanowisko, przez jakąś pracę niesamowitą. Wiecie, są takie super prace. Ludzie tęsknią, ludzie pragną tego. Być tam szefem, jakimś CEO takiej firmy czy innej firmy i robią wszystko, ażeby zdobyć taką karierę. To, co masz w Jezusie Chrystusie, jest o wiele lepsze niż bycie prezydentem najlepszej firmy, największego banku na świecie. To wszystko jest w Jezusie Chrystusie. Wszelka satysfakcja naprawdę jest w Nim i przez Niego. I nie wiem, gdzie dzisiaj jesteś. Wiecie, jadąc tutaj, miałem do wyboru dwie usługi, ale tak ostatecznie wczoraj zdecydowałem i odczułem, żeby na ten temat właśnie z Wami porozmawiać i przedstawić Wam to, co Bóg włożył do mojego serca. I ja wcale Was nie osądzam. Powiem Wam, że tak szczerze, gdy na Was patrzę, to jest, moje serce się raduje, że jest Was tu tyle, że służycie Bogu, że macie tą telewizję internetową, że niesamowite rzeczy robicie, jeszcze wiele jest przed Wami. Ale też pamiętajmy, że Bóg patrzy na każdego z nas indywidualnie. Gdzie jesteś dzisiaj? Czy tylko wykonujesz pewne ruchy religijne, które na zewnątrz są chwytane przez ludzkie oko, ale tak w Twoim sercu naprawdę nie jesteś zainteresowany być blisko Jezusa? Bądź dzisiaj szczery z sobą, bo Pan Bóg i tak zna Twoje serce. Jesteś nieszczęśliwy. Jeśli jesteś osobą religijną, jesteś nieszczęśliwą osobą. Jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, masz rzeczywistą relację i masz świadomość przebaczenia grzechów, jesteś szczęśliwą osobą. I tak już kończąc, jeśli czujesz, że potrzebujesz dzisiaj zbliżyć się ponownie do Jezusa, to zapraszam Cię. Przyjdź i nie krępuj się. Diabeł znów może przyjść i zwodzić Ciebie i powie, wiesz, może nie rób tego tak publicznie, ale wiesz, najwyżej, jeżeli chcesz coś zmienić, to z pastorem porozmawia po cichu, żeby ludzie nie widzieli. Drodzy, to jest jego zagrywka. On próbuje za wszelką cenę i do ostatka, ażeby nie dopuścić do tego, byś miał żywą relację z Bogiem. Żebyś był uwolniony, żebyś miał radość, żebyś miał szczęście w swoim życiu, on tego nie chce. To, co ludzie dzisiaj powiedzą, czy co bracia i siostry powiedzą, nie jest tak ważne, co dzisiaj Pan Bóg o Tobie powie. Dlatego też zapraszam Cię teraz, jeśli masz potrzebę zbliżenia się do Pana Jezusa, to zapraszam Cię, wyjdź do przodu, pomodlimy się z pastorem, czy inni bracia też dołączą. Nie wiem, jak już w zależności jak pastor poprowadzi, ale zapraszam Cię, wyjdź. Nie zwlekaj, bo szkoda czasu. Szkoda czasu, a życie z Jezusem naprawdę jest niesamowite. Halleluja, halleluja. Niech Pan nas błogosławi. Halleluja. Zapraszam, jeśli ktoś ma takie pragnienie. Halleluja.